Piotr, mógłbyś zdjąć z tej pszczoły, bo ją tak zasłoniłeś.
No już, już.
Zasłoniłeś ją całkowicie, zabrałeś jej swobodę.
Nie, pszczółka fajna.
Dzień dobry w 27 czy 8 odcinku?
8.
8 odcinku w naszym międzygatunkowym tutaj otoczeniu. Przygotowaliśmy dla Was dość ciekawy odcinek. Wszystkie tym razem omówimy dla Was wyjątkowo 4 publikacje. Wszystkie ukłożyły mi się w jaką taką spójną całość. Zapraszamy Was na odcinek, jak go nazywałem, posthumanistyczny.
Tak, będziemy o posthumanizmie, a będziemy nadawać z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Pasieka Nieborów.
Tak. Pierwszy artykuł, posthumanistyczny zwrot w naukach interdyscyplinarnych.
A drugi to będzie koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego.
Po czym przejrzymy do międzygatunkowej odżywalności środowiskowej.
Aha, tu się z tytułem jeszcze będziemy troszkę szarpać.
Możesz powiedzieć tytuł, bo przyznaję, że to jest moje swobodne tłumaczenie.
No tak, Multispecies Sustainability. A potem będzie... rozważania, ku jakiej przyszłości zmierzamy w relacjach międzygatunkowych w mieście.
I na samym końcu zastanowimy się, czy pomiędzy relacjami pszczoła-człowiek, czy ta relacja polega na biowładzy, czy może na równowadze.
Zobaczymy, co jest bardziej celowe z punktu widzenia przyszłości.
Także jeżeli Was interesują te tematy, to zostańcie z nami.
Zapraszamy. Czyli zaczynamy rozmawiać o tym, czym jest posthumanizm, tak?
Tak, myślę, że dobrą praktyką będzie przynajmniej ze 2 pojęcia w tym odcinku sobie wytłumaczyć, a może nawet 3 i zaczniemy od posthumanizmu. Czyli szczególnie, że mamy posthumanistyczny zwrot w naukach, konkretnie w interdyscyplinarnym polu badawczym. Która łączy się z wychowaniem dzieci, więc warto by było to pojęcie sobie wytłumaczyć. Jeżeli ono wchodzi do dyskursu naukowego, a jest to w miarę świeże pojęcie.
Nawet ten artykuł, który dałeś na wstępie, traktuję jako takie właśnie wejście w zrozumienie tego.
Dziękuję Ci, że doceniasz, jak dobrze ułożyłem te artykuły.
Jest to niełatwa koncepcja. Dla człowieka, który fundamentalnie jakoś się nie zgodzi z tym, że Ziemia dana jest nam po to, byśmy ją sobie czynili poddaną, jeśli ktoś jest jakoś fundamentalnie ma problem z tym, żeby uznawać inne byty za równie ważne jak człowiek, to będzie to trudne. Ale myślę, że warto jakoś ten trud intelektualny podjąć i...
Tym bardziej, że są ludzie, którzy tak właśnie myślą, a nawet uważają, że byłoby to korzystnie w tym duchu wychowywać następne pokolenia.
Właśnie.
Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli ma ktoś inny pogląd, to jeżeli mamy żyć w społeczeństwie pokojowym, no to inaczej niż bez zrozumienia innych światopoglądów sobie tego nie wyobrażam.
A spójrzmy na to właśnie, jak w ogóle dzieci się wychowują. Nie to, jak my wychowujemy dzieci, tylko jak dzieci się w ogóle wychowują.
Może jeszcze powiedzmy, kto jest autorką tej publikacji. Otóż Małgorzata Kowalik-Olubińska. Dzisiaj w ogóle będzie wyjątkowo dużo publikacji po polsku.
Tak. Bo to jest tak, że ja jestem wychowany na wsi. Wieś ma coś takiego, że my ludzie wychowani na wsi mamy tą naturę obok, ona jest częścią nas. Ale część swojego życia jednak w mieście spędziłem. Różne wakacje i tym podobne, wizyty u babci i cioć. I taką koncepcję trzepaka albo ławki pod blokiem, mam rzeczywiście też gdzieś tam w głowę włączoną i taką świadomość, że tak naprawdę wzrastamy razem z całym światem, który jest dookoła nas. Że my z tym światem stajemy się kimś i ten świat z nami staje się kimś i to, jaki mamy ogląd na świat w wieku późniejszym, zależy właśnie od tych wszystkich czynników i relacji zarówno z istotami żywymi, jak i z istotami nieżywymi, jak z przedmiotami.
No właśnie. Nie, z jednej strony nie jest to dziwne, dlatego że jesteśmy zwierzęciem wyjątkowo socjalnym i społecznym i jako takie, zresztą podobnie jak i owady społeczne, zaawansowanie społeczne, jesteśmy dość mocno plastyczni i to, jacy będziemy w przyszłości, jaki będziemy mieli umwelt, czyli jak będziemy
doświadczać
jak
świata.
Będziemy doświadczać rzeczywistości, jak ją będziemy rozumieli, jak będziemy widzieć rzeczywistość, a nawet jaki będziemy mieli światopogląd, zależy w dużej części również od wychowania za młodu, czyli kształtowania nas jako organizmów, jako ludzi, jako osoby w pewien określonym kierunku. Różne doświadczenia, wychodząc trochę z tego artykułu, różne doświadczenia generalnie zazwyczaj nad ludźmi się nie eksperymentuje w ten sposób, ale w naturze zdarzyły się takie eksperymenty, że istnieli ludzie wychowywani przez zwierzęta, albo w ogóle całkiem nie wychowywani. Oczywiście to była patologia, uznawane jest to za patologię, a wręcz zbrodnie, ale faktycznie był taki przypadek takiej zbrodni, że jakiś ojciec wychowywał, nie wiem, czy nawet nie zabił, a wychowywał swoje dzieci w piwnicy, a czy właśnie nie wychowywał, utrzymywał przy życiu bez wychowania. I w ogóle jest to stwierdzone, że takie osoby nie mogą zostać w pełni ludźmi nawet, w takim naszym rozumieniu osobowościowym, prawda? Znaczy nie da się zostać człowiekiem w sensie społecznym bez jakiegoś wychowywania. I zobacz, że podobnie miał być na przykład u innych nieludzkich zwierząt, również u pszczół. Ta pszczoła musi być socjalizowana do spełniania swoich funkcji w superorganizmie pszczelim, w swoim społeczeństwie.
No myślę, że jako podsumowanie możemy przyjąć, że na kształt dorosłego organizmu, zostańmy tu teraz przy ludziach, że na kształt dorosłego człowieka wpływają i czynniki socjalne, czyli relacje dziecka ze wszystkimi dorosłymi i także działania edukacyjne wykonywane, że się tak wyrażę, na tym organizmie wzrastającym. I także czynniki, na które nie mamy wpływu, które tworzą całe środowisko. I tak, że to całe środowisko jest nie mniej ważne.
Tak, tylko że posthumanizm robi ten kierunek jeszcze kolejny krok. Czyli wychodzi z takiego, można powiedzieć, dualizmu kartezjańskiego, czyli poglądu filozoficznego, który dzieli radykalnie jako dychotomię, czyli wzajemne sprzeczności, oddziela dwa różne światy, czyli myśl, powiedzmy, w tradycyjnym ujęciu duszę, od ciała, czyli od materii. Można to dalej rozwinąć i miało to na pewno wpływ na to, na to nasze rozdzielenie, oddziela naturę od kultury, czyli często w tym duchu, bo zresztą w tym duchu jesteśmy wychowywani, no nawet poglądy, które wyrosły, to jak jesteśmy uczeni, nawet zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, też wychowują nas trochę w tym duchu, czyli że naszą rozumną rzekomo cywilizację rozumiemy jako w sposób trochę zaprzeczania natury, czyli przyjmujemy, że na przykład jeżeli nasze popędy są zahamowane przez kultury, to nam się wydaje, że w jakiś sposób oszukujemy naturę, że to jest odwrotność monizmu, czyli że wszystko ma podobny charakter, przyjmujemy dualizm, że to jest coś innego. I nam się wydaje, że właśnie inne zwierzęta niż my są takie naturalne, a my jesteśmy sztuczni przez tą naszą kulturę. I to prowadzi do naszego postrzegania świata. Natomiast posthumanizm proponuje coś innego. Kwestionuje tutaj tą wyjątkowość człowieka i ten podział na naturę i kulturę, wskazując na nierozerwalność powiązania tych dwóch światów, tak naprawdę jeden świat, i wskazuje, że to postrzeganie może sprzyjać dalszemu rozwojowi kryzysu środowiskowego.
A przyjrzyjmy się temu dalej chyba już od drugiego artykułu, który za chwilę będziemy omawiali.
Głównym, jak to można podsumować, to tak, że nie ma czegoś takiego w tym ujęciu jak jakaś natura ludzka, ustalona, wysterowana przez świat naturalny, która musi być taka, a nie inna. Człowiek jest zwierzęciem plastycznym, społeczeństwo też, które tworzy człowiek, którzy właśnie, a być może nawet międzygatunkowe społeczeństwo, jak się za chwilę dowiemy, może być różnie zorganizowane, również w zależności od tego, jak będziemy wychowywali następne pokolenia. I tu jest taka propozycja, że dla kryzysu środowiskowego dobrze by było zmienić swoją koncepcję postrzegania świata. Jesteś na to otwarty?
No, po to siedzimy, żeby o tym rozmawiać.
Okej, to przechodzimy do drugiego artykułu. Może stać za nami w ogóle, wiesz?
Tak.
Okej. Jako taki stróż.
Możesz anioł, stać
jako
za nami.
Anioł stróż, jakbyś miał jeszcze skrzydła.
No, to dawaj skrzydła.
Masz jakieś skrzydła?
Dobra, jesteśmy...
Dobra pszczółka. Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie środowiska krajobrazu. Również artykuł opublikowany przez polskich naukowców.
Pani Zuzanna Rosin i 12 innych jeszcze osób, także bardzo długa lista naukowców. O, pięknie, Waszka.
Waszka usiadła na jak te kule, można powiedzieć. No więc zaczynamy troszeczkę tradycyjnie, prawda?
Może powiedzmy, że cały system ochrony przyrody do tej pory polega na tworzeniu norm prawnych i takich regulacji, które mają przekonać człowieka, żeby nie niszczył cennych roślin i zwierząt.
Tak. I tutaj się pojawia koncepcja usług ekosystemowych. Jest to koncepcja, która pojawiła się w XX wieku, natomiast ona wychodzi od takiego tradycyjnego modelu myślenia, czyli człowiek, czyli owszem, warto chronić przyrodę, owszem, warto chronić inne gatunki, owszem, warto dbać o dobrostan innych gatunków, ale można je wkalkulowywać po prostu w ich użyteczność dla człowieka, znaczy można, nawet należy je wkalkulowywać i myśleć o nich trochę jako o zasoby, a również towary, którymi należy dbać, ale w taki określony sposób, żeby no, jednak przede wszystkim dobrze służyły człowiekowi.
I popatrzcie sobie na tabelę tych tak zwanych usług ekosystemowych, z których możemy korzystać. Ona jest pogrupowana na bardzo wiele kategorii. Jest to między innymi pozyskiwanie żywności, materiał biologiczny do mnóstwa ludzkich aktywności typu drewno, włókna i tak dalej, pozyskiwanie biomasy jako paliwa, korzystanie z wód słodkich, korzystanie z substancji medycyny naturalnej i farmaceutyków, korzystanie z regulatorów jakości powietrza, z przepływów wody, z erozji, która występuje, kontrola zanieczyszczeń wód i powietrza, to też nam robi środowisko. Korzystanie z rekreacji, także z wartości etycznych i duchowych. To cała lista jest ogromna tych możliwych korzyści, które mamy ze środowiska.
Czyli
dla których warto je oszczędzać.
Czyli już widzimy, nawet w tym pojęciu, że nie może chodzić tylko o takie... nawet w tej filozofii dualizmu kartezjańskiego widzimy, że nie może, że to, co nam daje to środowisko i jak możemy je rozumieć przez koncepcję świadczeń ekosystemowych, nie możemy zatrzymać się tylko na materializmie. Czyli już to wchodzimy w jakąś myśl, jeżeli mówisz o dobru, to z punktu widzenia tradycjonalistycznego zahacza to również o duszę, prawda, i o utylitaryzm, o aspekty etyczne, więc już wychodzimy z tego kręgu. I nie powiedziałeś o tym, co być może nasze widzki i nasi widzowie będą zainteresowani, czyli o zapylaczach. Również nam to daje zapylanie. I chodzi o to, że to zapylanie odbywa się spontanicznie, prawda? Natomiast pszczelarstwo jest taką wyjątkową dziedziną, przynajmniej w naszym tutaj rejonie w Polsce i w Europie, kiedy mamy owad, którym możemy sterować, który jest zapylaczem, że tak powiem, w dużej części zarządzanym, a obok mamy dzikie zapylacze, które pszczoły miodne i tak świadczą te usługi zapylania spontanicznie, natomiast możemy w jakimś stopniu nimi sterować i je kierować. Ale mimo wszystko badacze i badaczki tutaj wskazują, że chodzi o, że w tym również ważny jest ten aspekt wielogatunkowości, prawda?
Tak, bo
gdybyśmy go zgubili, to świadczenie usług zapylania by zubożało.
Bo jakoś wyceniliśmy to na około 100 miliardów rocznie na świecie, że zapylanie jest mniej więcej tyle warte. Ale ono rzeczywiście realizowane jest przecież nie tylko przez pszczoły miodne. Są zapylacze, których zasięg działania, zasięg lotu jest ograniczony. Jeżeli tworzymy pustynię bez takich oaz, z których te zapylacze mogą korzystać, to bioróżnorodność zmniejszy się siłą rzeczy. I to jest, byłaby trochę naiwność uważać, że niech sobie zapylacze spokojnie, dzikie zapylacze spokojnie giną, a pszczołami zastąpimy je, bo nie zastąpimy, więc musimy wyjść trochę poza ten schemat, a jest to tylko jeden malutki wycinek w tych usługach ekosystemowych. Więc żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo skomplikowany jest ten system, no chyba zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowany jest świat nas otaczający. I prawdopodobnie ten tak zwany business as usual, czyli to, co ten sposób, w jaki funkcjonujemy obecnie, no będzie powodował coraz większe rozchwianie równowagi, tak jak to już zauważamy, że ta równowaga się rozchwiewa.
I tutaj autorzy na końcu zwracają uwagę, że jest pewna, no można to powiedzieć, dysharmonia, albo są, z jednej strony można korzystnie oceniać to usługę świadczenia...
Tak, ona jest korzystna.
Tak, dlatego, że możemy z jednej strony możemy patrzeć...
Możemy przekształcać dzięki temu punktowi widzenia, możemy przekształcać dotychczasowe modele ekonomiczne.
I skupiać się na alokacji zasobów w określonym czasie. Czyli właściwie można powiedzieć, że włączać te zasoby środowiska w rynek.
Tak.
Tak, można powiedzieć. I to może być korzystne z punktu widzenia... Znaczy, przynajmniej celem troszeczkę tego jest, żeby aspekty biznesowe również uwzględniały ochronę środowiska. I tu by można oceniać korzystnie. Natomiast na końcu jednak autorzy przyznają, że z tym entuzjazmem powinniśmy być trochę ostrożni, bo jednak empiria, czyli różne badania z rzeczywistości, zdają się wskazywać, że raczej to niekoniecznie musi działać, prawda? Że jednak, owszem, intencje autorów były szczytne, natomiast okazuje się, że jednak często to działa obok siebie. Mamy to, czyli biznes pozostaje w tym takim ujęciu ekonomii klasycznej, kiedy, bo zobacz, że jeżeli rozumiemy nawet zasoby środowiska naturalne, czyli nawet organizmy żywe, jako tylko alokację zasobów w określonym czasie, skupiamy się na korzyściach i krańcowych efektach. Uznajemy to za dalekowzroczną racjonalność i wychodzimy z indywidualizmu metodologicznego, to na końcu mamy coś takiego, że dochodzi do utowarowienia tych również międzygatunkowych relacji organizmów. I w tym momencie jakby nie powinniśmy się dziwić, że jest business as usual, więc efekty tego nam się troszeczkę rozjeżdżają. Owszem, wiele osób postrzega środowisko jako takie, które powinniśmy zachowywać, ale być może w swoim postrzeganiu tego środowiska, w tej koncepcji jest to na tyle ograniczone, że nie pozwala wyjść poza to, co ja kiedyś powiedziałem przy naszym odcinku, jak omawialiśmy technosceptycyzm i technoentuzjazm. Że nie możemy w tym światopoglądzie spojrzeć na własny ekosystem jako od środka, czyli jako społeczeństwo ludzi, jako elementy wewnątrz ekosystemu w relacji do innych stworzeń. Tak to powiem.
No i chyba przyjrzymy się temu tematowi bardziej w następnym artykule, bo... Treść następnego artykułu zaczyna się od tych właśnie rozjazdów i od tego, że nie jesteśmy w stanie pogodzić tych punktów widzenia.
Międzynarodowa, chciałem powiedzieć, ale też międzygatunkowa odżywalność środowiskowa, inny podtytuł, dlaczego redukcjonizm sprawia, że zrównoważony rozwój jest niezrównoważony. Międzynarodowy zespół naukowców, natomiast dlaczego wybrałem ten artykuł, bo muszę przyznać, że na takie teksty trafiłem już wielokrotnie w tym duchu, Natomiast ten jeden rozdział jest omawianiem pszczelarstwa, konkretnie pszczelarstwa japońskiego. I dlatego wybrałem ten.
Ale on się tu zaczyna od takiego przykładu, który uzmysławia właśnie to, o czym mówiłeś na końcu poprzedniego artykułu, tych pewnych sprzeczności. Więc różne światowe organizacje wyznaczają cele, których zadaniem jest doprowadzenie do pewnych samoograniczeń, do pewnych działań, które mają na celu powstrzymanie zmian w środowisku, wyznaczenie tak zwanego właśnie zrównoważonego rozwoju, bo automat, ten artykuł tłumaczy jego tytuł jako zrównoważony rozwój wielogatunkowy, ale to za chwilę powiesz, co na ten temat myślisz. Natomiast...
Jasnowidz, czy co?
Natomiast ja wiem, że powiesz. Natomiast cele tych organizacji nie są realizowane. Mieliśmy ostatnio przykład z Zielonym Ładem, z którego teraz Europa się wycofuje. I tak naprawdę dotyczy to wszystkich samoograniczających celów wszystkich organizacji na świecie. Politycy albo się z tymi celami zgadzają i przez chwilę w jakimś tam kierunku dążą, albo się z nimi nie zgadzają diametralnie i odwracają wszystko zupełnie w drugą stronę. Mamy przykład poparcia Trumpa dla węgla, czy wsparcia prezydenta Brazylii Bolsonaro, byłego prezydenta Brazylii, poparcia dla jego przyspieszonej eksploatacji Amazonii. I wychodzi na to, że tak naprawdę rezygnacja z realizacji tych pomysłów nie wiąże się z żadnymi politycznymi kosztami. Czyli tak naprawdę możemy zrezygnować z działań, które są prośrodowiskowe.
A widzisz, czyli dobrze, że zacząłeś, bo czyli ja to rozumiem trochę tak, co powiedziałeś, że uważasz, że cele instytucji są słuszne, natomiast ze względu na upolitycznienie i niemanie odpowiedniej perspektywy, być może światopoglądowej u ludzi, nie jesteśmy w stanie tego realizować, tak?
Ja patrzę z punktu widzenia tego dualizmu kartezjańskiego, z którego wyrastamy.
I z tego punktu widzenia to jest charakterystyczne, że przyjmujesz, tak mi się wydaje, to zresztą wskazywałeś w poprzednim odcinku, że przyjmujesz rynek jako pewne obiektywne zasady prawa, które są według ciebie adekwatnym modelem rzeczywistości, oddzielonym od polityki, oddzielonym od światopoglądu również na przykład duchowego i czyli pewne działania regulacyjne, pewne działania polityczne zakłócają ten rynek i że byłoby to, jak napisałeś, byłoby to słuszne i opłacalne, natomiast na przykład przez światopogląd czy politykę nie możemy tego robić, bo ze względu na różne interesy zakłócające de facto mechanizmy ekonomiczne. Dobrze to rozumiem?
Dobrze to rozumiesz, że to po prostu nie działa. Ale w zasadzie są to z naszego punktu widzenia działania słuszne.
Tylko, że całkowicie się z tym nie zgadzam.
No właśnie.
Mimo, że ciebie rozumiem, ale no jest właśnie. To pewna korzyść, bo dzięki temu możemy dyskutować. Chciałem powiedzieć, cofnę was do naszego przedostatniego odcinka, gdzie mówiliśmy między innymi o kapitalistycznym myśleniu o zapylaniu. I teraz zasugerowałeś wtedy, że tak naprawdę istnieje jakaś jeden sposób rozumienia ekonomii, jedna szkoła ekonomii, troszeczkę tak, jakbyśmy mówili o nauce przyrodniczej w stylu fizyki. No nie można sobie wyobrazić, że współcześnie istnieje szkoła grawitacjonistów czy szkoła na przykład newtonistów, prawda? Tutaj pewnie się zgodzisz. No i teraz...
No ja myślę, że nie powiedziałem tego, co teraz mówisz, ale... Czyli... Ale tak to zrozumiałeś, więc no okej, no widocznie... Okay.
Postawiłem trochę chochoła, uważasz?
Tak mi się wydaje, bo to, że według mnie pewne prawa ekonomiczne w warunkach, w jakich funkcjonują, działają, to nie znaczy, że model ekonomiczny jest tylko jeden i że tylko i że one zawsze muszą zadziałać. Zresztą był przykład tego, że jeżeli przeszacujesz inwestycje, wydasz wszystkie pieniądze, jakie masz i nie będziesz miał możliwości ich w jakiś sposób wyciągnąć, to zbankrutujesz. To jest dla mnie takim jednym z takich praw, które działa. No,
spróbuję ci wytłumaczyć, dlaczego się mylisz z mojego punktu widzenia. Nie mylisz się w tym modelu, który przyjmujesz za słuszny, że istnieje jakiś rynek oddzielony od natury, od przyrody, że wszystko można pojmować na zasadzie dobrych, optymalnych lub błędu lub, nie, lub źle zalokowanych złych alokacji użytkowania zasobów.
Bo kiedy mówimy o towarach, usługach i pieniądzu, to te prawa w ten sposób działają.
Otóż nie. Spróbuję ci to pokazać. Dlatego, że przyjmujesz, że każda nauka, w tym ta, działa na takiej zasadzie, że przyjmuje jakiś abstrakcyjny model rzeczywistości i wszystkie rzeczy można dowodzić w obrębie tylko tego modelu. Jeżeli okazuje się, w naukach przynajmniej empirycznych, jeżeli okazuje się, że coś nie zgadza się z modelem, to się modyfikuje ten model, tak żeby on był cały czas adekwatny. Natomiast ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną, natomiast ja bym powiedział, że jest wręcz nauką o dobru, czyli nauką, która interdyscyplinarnie łączy się z etyką. I teraz faktycznie neoklasyczna szkoła ekonomii sprawia wrażenie, że to, co mówi językiem naturalnym, ponieważ odwołuje się do rozumu, odwołuje się do czegoś abstrakcyjnego modelu jak rynek, który funkcjonuje który przynajmniej w tym idealistycznym, starym rozumieniu tej szkoły, funkcjonuje niezależnie, trochę jeszcze z czasów Smitha, funkcjonuje kompletnie niezależnie od, powiedzmy, plastyczności organizmów żywych, chociażby, prawda, od ich, znaczy uważa się, że potrzeby ludzkie będą indywidualne spełnione dobrze wtedy, kiedy wszystko będzie funkcjonowało według tych prawideł rynku. I bardzo dobrze to było widać, jak zaraz po tym, jak to powiedziałeś, przeszłeś do mitycznego omawiania hobbysty jako kogoś, kto nie działa według tych praw rynkowych. Natomiast ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że uważam, że ekonomia to jest, esencją ekonomii jest handel. Handel wynika z potrzeb ludzkich, więc jeżeli istnieje tak zwany hobbysta, który będzie sobie sprzedawał miód po cenach, na przykład, które według ciebie są zaniżone, bo są niezgodne z rynkiem, albo nawet podaruje komuś podarunek w antropologii, a jeżeli mówimy o człowieku, to musimy mówić o całej antropologii jego, oczywiście, bo ekonomia musi się łączyć jakoś z antropologią. W antropologii podarunek miałeś jako bardzo ważną rzecz, również w handlu, również pomiędzy dogadywania się różnych plemion, różnych społeczności, to jest bardzo istotna rzecz. I teraz wyobraź sobie, jeżeli ty chcesz mi podarować miód, to nawet w aktualnym prawie jest zgodnie choćby z rolniczym handlem detalicznym, wprowadzasz produkt na rynek. Więc to jest tak, jak najbardziej działanie hobbysty, chociaż powiedziałeś coś takiego, że z punktu widzenia ekonomii powinniśmy wszyscy dążyć do maksymalizacji zysku.
Będziemy chcieli, więc tego paradygmatu funkcjonować.
No ale więc nie, ale że wszyscy powinniśmy, to normalizuje. Próbujesz urzeczywistnić pewne abstrakcyjne prawo, że ono powinno dotyczyć wszystkich. Tu jest błąd, dlatego że wystarczy mój jeden przykład, załóżmy nie mój, kogokolwiek innego, który nie będzie dążył do maksymalizacji zysku, a będzie spełniał swoje potrzeby, będzie go to uszczęśliwiało, natomiast będzie uczestniczył w handlu, który już falsyfikuje ten pogląd. Ja tak uważam. Natomiast głównym, to o co chciałem zauważyć, że w ekonomii, jako w nauce społecznej, w której pewne modele matematyczne moim zdaniem są tylko pomocnicze, i korzysta również z etyki, powiedzmy z nauki, jeśli można tak powiedzieć, czy może umiejętności, czy filozofii etycznej, tak by chyba należało powiedzieć, jest wiele szkół, które mogą być wzajemnie sprzeczne i to, którą przyjmiemy, zależy od światopoglądu. I wymienię choćby właśnie ekonomię, bo tutaj będzie pasowało ekologiczną. Taką szkołę, która powstała trochę w tradycji zaprzeczenia tej neoklasycznej szkoły ekonomii. Wprowadza takie pojęcia jak kapitał naturalny, sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa, międzypokoleniowa i międzygatunkowa, właśnie zrównoważony rozwój, w nawiasie samopodtrzymywanie się, oraz efekty zewnętrzne. Ekonomia ekologiczna wyrosła na gruncie krytyki ekonomii neoklasycznej. I teraz zaskupię się na tym zrównoważonym rozwoju. Nawet w Wikipedii jest napisane w nawiasie samopodtrzymywanie się. To jest tłumaczenie terminu angielskiego, który jest powszechnie używany w nauce interdyscyplinarnie. Sustainability. Ja mam problem, żeby powiedzieć to słowo, więc dlatego, ponieważ mówimy do Was w języku polskim, więc zaraz przechodzę do języka polskiego. Samopodtrzymywanie się jest brzydkim terminem. Ja tak uważam. No jak to w ogóle brzmi? I pytanie, czy tłumaczy dobrze, o co chodzi? Proponuję tutaj wprowadzić do języka polskiego inne słowo, które będzie dobrze tłumaczyło i lepiej to, co znaczy zrównoważony rozwój. Dlatego, że zrównoważony rozwój jest w tym terminem, który bardzo chętnie przyjmuje ta szkoła ekonomii neoklasycznej, to bardzo świetnie się łączy z usługami, ze świadczeniem usług ekosystemowych, czyli z dobrą lub złą alokacją zasobów, czyli urynkowieniem tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Natomiast to, co ja zaproponuję, odżywalność, od razu wprowadza ten światopogląd, czyli jakby moim zdaniem uczciwie mówi i jasno o co chodzi. Odżywalność, czyli to, co uważam, że tak jak się powinno tłumaczyć, sustainability, to jest zdolność do niewyrządzania krzywdy środowisku, a przez to pozwalanie na jego samopodtrzymywanie się przez długi czas. I wydaje mi się, że ten artykuł jest jak najbardziej w tym duchu, dlatego że chodzi o tą międzygatunkową, o ten zrównoważenie międzygatunkowe. Ten artykuł zauważa, autorzy tego artykułu, że jeżeli pojmujemy tylko człowieka jako aktora, prawda, który ma jakoś optymalnie działać na rynku, natomiast nie wprowadzamy pojęcia innych nieludzkich bytów, to tak naprawdę nie możemy naszego ekosystemu uczynić zrównoważonym, dlatego że w negocjacjach, wiem jak to brzmi, ale spokojnie, zaraz to wytłumaczymy, nie bierze się nawet pod uwagę samego drzewa, które może w pewien sposób negocjować z nami swoje jestestwo, swoje potrzeby, tak, może z nami negocjować ale nie na poziomie posługiwania się językiem rynku, tylko na poziomie relacyjności.
Tak, żeby nie rozumieć drzewa jako materiału biologicznego, jako źródła pokarmu dla owadów zapylających, jako w konsekwencji gdzieś tam źródła ciepła, jako być może też środowiska dla grzybni w korzeniach. I żeby nie patrzeć na to tylko właśnie z takiego punktu widzenia, co my lub ktokolwiek inny, jakie my lub ktokolwiek inny ma z tego korzyści, bo to nas trochę w ślepą uliczkę zagania.
Jeżeli patrzymy na ekonomię tylko z punktu widzenia antropocentrycznego, to wydaje mi się, że po pierwsze, współczesny kryzys środowiskowy i współczesne postrzeganie świata, przynajmniej na ile nam pozwala nauka, to jeżeli może być pomocna przy postrzeganiu świata, przy światopoglądzie, przy różnych nawet filozofiach, które się tworzą, jest już to niewystarczające, dlatego że ogranicza nam myślenie o innych gatunkach, o innych bytach, również nawet martwych, o ekosystemach, jako również o aktorach, które mogą być, bytach, które mogą być również sprawcami w różnych relacji ekosystemowych, które również mogą wpływać na ten ekosystem. Czyli to musimy w tym momencie zaprzestać myślenia o środowisku jako czymś biernym, którym my możemy sterować, ale także o innych organizmach, które mogą sterować nami. Możemy tutaj nawet podać przykład bardzo dobry pszczelarstwa. Tutaj autorzy posługują się jako przykładem pszczelarstwem w Japonii. To znaczy, że każde nasze zabiegi powodują, że te pszczoły się inaczej zachowują, ale również negocjują z nami swoje warunki, na ile my możemy nimi sterować, na ile my możemy z nimi być może współdziałać. Może, jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę, może dojść do nierównowagi. I autorzy tu wskazują, że jeśli chodzi na przykład o przemysłowe pszczelarstwo, takie, które już omawialiśmy, w którym pszczoły są poddane kieratowi produkcji w bardzo zaawansowany sposób, dochodzi do tego niezrównoważenia i nikt chyba nie uważa, że współczesne pszczelarstwo, znaczy nikt, kto myśli w miarę adekwatnie, jest zrównoważone, bo przecież mamy problemy, choćby te, co omawialiśmy w zeszłych odcinkach, czyli problemy z podwyższonymi stratami rodzin pszczeli, prawda?
No i tu wchodzi taki nowozelandzki projekt For the Love of Bees, bardzo fajny projekt takiej organizacji, która sugeruje człowiekowi, żeby spojrzał na świat z punktu widzenia pszczoły i tak stworzyć miasto czy osiedle, żeby ono było ze wszystkimi jego konsekwencjami przyjazne pszczołom.
Tutaj postaramy wam się takie wizje takich miast i wsi pokazać, jakby mogły wyglądać.
Według
wizjonera.
Już oglądacie te wizje na monitorze. A jest jeszcze taki fajny cytat w tym artykule, który mi się spodobał. Przyjmujemy punkt widzenia pszczół na system operacyjny natury, aby ujawnić wrodzone powiązania i moc małych działań, pozostawiając Cię zainspirowanym i zdolnym do współtworzenia bezpiecznych przestrzeni dla pszczół i wszelkiego życia. Doprowadza nas to do chyba do tych, tak, do tych obrazków, do tych wykresów, które pokazują, jak z punktu widzenia autorów artykułu mogłoby wyglądać funkcjonowanie społeczeństw ludzkich w społeczeństwach nieludzkich, że mniej więcej twoim językiem to powiem.
Dobrze, znaczy nie moim, bo takie słownictwo występuje w artykule.
Tak.
No, ja po prostu je używam, będąc konsekwentnym w języku polskim. Chociaż wiem, że ono może brzmić dziwnie, ale to tylko kwestia, moim zdaniem, przyzwyczajenia. Bardzo fajny jest ten wykres tych zależności właśnie sustainability, czyli zrównoważenia. I ja bym strong sustainability przetłumaczył jako właśnie odżywalność. Dlaczego? Dlatego, że to wskazuje, że ekonomia nie jest czymś rozłącznym od społeczeństwa i środowiska, tylko że to jest w obrębie pączków. Czyli tak, najważniejsze, o co musimy dbać, jest środowisko, później społeczeństwo, a na końcu ekonomia, ale to nie jest tak, że dbanie o środowisko zaprzeczy w jakiś sposób ekonomii. Nie. Wszystko to spełnia nasze potrzeby, żebyśmy mogli żyć w dobrostanie i ekonomia jest zawarta jako mniejszy pączek, jako mniejszy podzbiór społeczeństwa, a społeczeństwo jako mniejszy podzbiór środowiska. Więc moglibyśmy poruszać się w takim światopoglądzie, który unaocznia nam, jest adekwatny do tego, żeby postrzegać się jako aktorzy wewnątrz środowiska, żeby dbać o środowisko, żeby dbać o swoje społeczeństwo, żeby dbać o swoje ekonomiczne potrzeby i wtedy dopiero wtedy będziemy mogli dojść do tego tak naprawdę, o co chodzi w zrównoważeniu. Nie uważasz?
Pewnie tak. Zaczynam tak uważać. I tu jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wykres, gdzie możecie zobaczyć coś, z czym moje wychowanie gdzieś jeszcze walczy, gdzie rzeczywiście wszystko funkcjonuje w jakiejś atmosferze, geosferze i hydrosferze, że funkcjonujemy w ramach biosfery wszyscy i tam są różne społeczności. Mikrobiologiczna, roślinna, zwierzęca i wewnątrz tych społeczności, ale też na styku z nimi jest społeczność ludzka. Także nasza formalna ekonomia i wszystkie modele ekonomii poszerzonej.
Tak, i teraz Wydaje mi się, że to jest fajny punkt, żeby się mógł połączyć, żeby się nawet takie pozornie sprzeczne dążenia, jak na przykład konserwatyzm i progresywizm, mogły połączyć. I tu zobaczcie, mam taki fajny obrazek, który jest takiej publikacji dotyczącej, jak by mogły w przyszłości wyglądać miasta, do czego zaraz zresztą przejdziemy, gdzie moim zdaniem jest coś takiego zasymbolizowane, prawda? Bo mamy tradycyjny kościółek, gdzie są różne oczy fajnych stworzeń nieludzkich i to wszystko razem, i rośliny, i to wszystko razem spina w nam się taki fajny, odżywalny ekosystem. Także dziękuję Ci za
tą część
omówienie. Przechodzimy do wizji
miasta przyszłości.
Tak. No i ostatnia dzisiaj publikacja. Na początku omówiliśmy, czym jest posthumanizm, później szkołę bardziej tradycyjną, później szkołę bardziej progresywną, a teraz omawiamy, wiemy już, prawda, wiemy, jaki świat istnieje teraz, wiemy, jaki świat istniał w przeszłości i spróbujemy zastanowić się nad wizją i pytaniem autorki Lucy Lange, ku jakiej zmierzamy przyszłości relacji międzygatunkowych w mieście.
Autorka rozpoczyna trochę ten artykuł od trzech spojrzeń na przyrodę, która funkcjonuje w dzisiejszych czasach, na przyrodę w mieście. Albo jest to realizm środowiskowy, czyli przyroda istnieje niezależnie od praktyk społecznych człowieka, ale możemy ją poznawać i dbać o nią tylko dzięki naukom racjonalnym, czyli naukom przyrodniczym i tylko przez ten pryzmat o nią dbać i nią zarządzać.
Czyli spojrzenie trochę tak analityczno, powiedziałbym wręcz matematyczno-statystyczne, prawda?
Chyba tak bym to widział.
No i widzenie, faktycznie oddzielenie człowieka od przyrody.
No we wszystkich tych punktach widzenia jest oddzielenie, bo jest też idealizm środowiskowy, czyli taki sposób zarządzania zasobami przyrodniczymi, który zależy od tego, czy one są dla nas korzystne, czy niekorzystne. Mhm. I to jest ten podział na gatunki pożyteczne, które służą ludziom, i gatunki szkodliwe, czyli szkodniki, chwasty. I tu jest jedyny punkt, w którym zahaczę autorkę, że myśli niekoniecznie właściwie, bowiem przywołuje tu gatunki inwazyjne.
Tak.
Więc gatunki inwazyjne nie są z punktu widzenia człowieka do końca szkodliwe. One tak naprawdę są szkodliwe z punktu widzenia... O ile nie naturalnie się rozpleniają, według mnie, to tak naprawdę z powodu człowieka, który je zaprowadza w różne miejsca, całemu ekosystemowi trochę szkodzą.
To ja zupełnie inaczej tutaj zrozumiałem. Może każdy rozumie jak chce. Ja zrozumiałem, że tu jest pewna podskórna krytyka. Nawet pisze, że niestety w tak urządzonych przestrzeniach nie zawsze jest miejsce dla zwierząt typu jeży, szczurów, kotów. Pojawiają się określenia typu gatunek inwazyjny lub szkodnik w nawiasie. W cudzysłowie to znaczy, że z punktu widzenia ekosystemowego to nie powinno się tak mówić, że jest to słowo zastępcze, a przedstawiciele takich grup są przeganiani, zabijani lub tępieni, czego masowo mamy powszechnie do czynienia w pszczelarstwie. Traktujemy piękny i godny podziwu organizm, tak jak ja uważam, jakim jest dręcz pszczeli, jako dziadostwo, coś, co jest w niewłaściwym miejscu, coś, co nie powinno wręcz czasami występować w naturze, przynajmniej w Europie. Także ja się tutaj nie zgadzam. Ona mówi, że społeczny stosunek do gołębi czy szczurów wskazuje na rażącą nierówność, na przykład ze zdziczałymi kotami.
To rozumiem ten punkt widzenia, jest okej. Okay. A jest jeszcze podejście instrumentalne, kiedy kształtujemy przyrodę w taki sposób, żeby była dla nas wygodna albo potrzebna. I to już jest podejście tylko z antropocentrycznego punktu widzenia. To, co lubimy, jest w porządku, to, czego nie lubimy, jest nie w porządku i usuwamy.
I wydaje mi się, że w sumie, tak jak o tym pomyślę, to nasza rzeczywistość jest ukształtowana, społeczna, trochę jako mieszanka tych wszystkich koncepcji.
Tak. W tych koncepcjach przyroda nie ma praw. nie ma żadnych praw.
Tak, tak.
My mamy
inne
prawo.
Inne gatunki w sumie też.
Chronić przyrodę lub jej nie chronić.
Tak. Nieśmiało pojawiają się w niektórych krajach dopiero koncepcje typu osoby niebędące ludźmi, ale one oczywiście też troszeczkę wychodzą, znaczy troszeczkę, nawet bardzo z naszego punktu widzenia, bo raczej są to organizmy, które jakoś przypominają nas, czyli albo są innymi naczelnymi, albo mają bardzo rozwinięte mózgi, ale tak jak mówiliśmy w innym odcinku, niekoniecznie jest to właściwy kierunek przyrodniczy, który ma świadczyć, że one są bardziej inteligentne i bardziej czujące, na przykład delfiny, prawda?
No i te sformułowania też są solidnie ośmieszane o osobach, które nie są ludźmi.
Tak, wiele ludzi tak się z tym rzeczywiście nie zgadza. No w każdym razie zobaczcie sobie teraz tu na inne, bo poprzednio pokazałem wizję, która bardziej dotyczy rysunkową, bardziej dotyczy terenów wiejskich, a teraz sobie zobaczcie miasta. To nie jest tak, że miasta muszą być, nie mogą być rozwinięte pod względem zaawansowanej technologii i jednocześnie dbałością o środowisko w ten sposób bardziej ekologiczny, prawda? Czyli który dba, który przyznaje przyrodzie, również tych nieludzkim bytom, pewne prawa i jednocześnie tworzy środowisko, w którym dobrze się, którym społeczeństwo może rozkwitać, ludzkie też w dobrostanie. I zobaczcie sobie te grafiki. No,
tak jest.
Moim zdaniem, znaczy, czy one was zadowalają? Czy są miłe dla waszego oka?
Tak? Z mojego punktu widzenia pewną konkluzją tego artykułu jest taki z niego cytat, że chcąc podjąć jakieś działanie, należy zastanowić się, czy sprzyja ono wszystkim, czy tylko wybranym elementom całości. Jeżeli jakieś z obiegu wyklucza, to czy wykluczenie może doprowadzić do zaburzenia równowagi? I sugeruję, że namysł tego typu pozwoli wspierać całość systemu i nie szkodzić.
Nie tracić z punktu widzenia wspólnoty wielogatunkowej i nie szkodzić. To jest w sumie taka... Przede wszystkim nie szkodzi. To nawet jest taki punkt widzenia, który jest bliski medycynie, można powiedzieć, bo medycyna współczesna, zresztą ta pierwotna też stara się do człowieka, co już mówiliśmy nieraz przy omawianiu produktów szczeli, podchodzić holistycznie, prawda? Tak. I tu wydaje mi się, że to podejście jest bliskie holizmowi, szczególnie, że nie chodzi tylko o te byty, które nam się wydają oddzielone, a przecież nie są oddzielone, przynajmniej według tych koncepcji, które omawiamy, jak właśnie żaby, jeże, szczury, tylko chodzi również nawet o nasze bakterie wręcz i naszą mikroflorę, bo w pewien sposób, tak jak ciało, w tej koncepcji faktycznie ciało i dusza nie są rozdzielone. Jeżeli to jest połączone, jeżeli nasza mikroflora w cudzysłowie się będzie źle czuła, to i my się będziemy źle czuli. I wydaje mi się, że nawet współczesna nauka medyczna to potwierdza.
Zdecydowanie potwierdza. Czyli generalnie rzecz biorąc, nie odmawiajmy praw istotom, których zależymy, chociażbyśmy sobie z tych zależności nie zdawali sprawy.
Zwiększajmy świadomość społeczną i dzięki temu mądrze kreujmy przestrzeń wspólną. Czyli to pamiętajmy, że to, jak teraz zarządzamy miastem i go kreujemy, może być zasadniczo ważne nawet za 20, 50, a i 100 lat. I możemy sobie zadać choćby pytanie, czy chcielibyśmy po sobie zostawić taki bardziej... I tak czy owak jesteśmy sprawcami, bytami wewnątrz ekosystemu, prawda? Natomiast czy chcemy wpływać, skoro mamy świadomość tego, jak możemy wpływać, czy chcemy być bardziej destrukcyjni, czy bardziej kreatywni pozytywnie? Tak, myślę, że można sobie zadać takie pytanie.
Można. Jeśli o mnie chodzi, to ja właściwie wyczerpałem wszystko to, co miałem do powiedzenia.
A ja tylko zadam takie pytanie tobie i naszym widzom. Czy naukowcy, jak sądzicie, czy naukowcy... No bo to był odcinek bardzo społeczny, prawda?
Tak.
Tutaj sięgaliśmy po nauki społeczne głównie, aczkolwiek oczywiście interdyscyplinarnie, więc one jak najbardziej czerpią.
I wszystkie te artykuły w jakiś sposób do pszczół się też odwołały.
No, tutaj nawet w tym artykule też mamy odwołanie.
Bo relacja człowieka z pszczołą jest szczególna i można się na nią powołać.
No i oczywiście w tym artykule, ku jakiej zmierzamy przyszłości relacji międzygatunkowej w mieście, został poruszony znany już problem pszczół i pszczelarstwa w mieście. na ile powinniśmy to ograniczać, na ile powinniśmy tutaj zostawiać zupełną swobodę, na przykład wwożenia, prawda, z zewnątrz pszczół miodnych, no...
Albo zachować pewną naturalność tego zjawiska i nie walczyć z nim, ale też go nie propagować.
Znaczy, ja bym tutaj powiedział, ja raczej jestem tutaj na stanowisku, że nie ma czegoś takiego jak naturalność oddzielona od społeczeństwa ludzkiego, więc tak czy owak zawsze wpływamy jakoś na swój ekosystem i jeżeli zauważamy, że pszczelarstwo może w jakiś sposób negatywnie wpływać na inne gatunki, no to może znajdźmy jakiś złoty środek na przykład na to. Znaczy, tu jest po prostu tak naprawdę odwołanie się do znanego listu, który problem pszczół w mieście już omawialiśmy wielokrotnie, choćby w odcinku, którym omawialiśmy badania o owadach z czasopisma Kosmos, więc tam możecie sobie zajrzeć. Natomiast ja chciałem zadać pytanie. Czy naukowcy mogą w publikacjach naukowych opisywać również swoje wizje, ale w oparciu o wiedzę zgromadzoną naukowo? Jak sądzisz, Piotrze?
Nie widzę przeciwwskazań, bo co nas tak naprawdę, co nami tak naprawdę powoduje? No właśnie chyba wizje. Czy to nasze własne, czy czyjeś, którymi dajemy się zaszczepiać?
A ja teraz coś takiego, przed nagraniem powiedziałem ci, że o czymś innym powiem, ale teraz zmieniłem pogląd, bo spontanicznie na coś wpadłem. Otóż wydaje mi się, że nawet w artykułach dotyczących nauk pszczelnictwa już we wstępie często mamy wizję. Mamy na przykład... Mamy obraz negatywnej obecnej rzeczywistości i wizję na przykład przedstawioną negatywną i pozytywną, jakby mogło być w przyszłości. Oczywiście nie tak wprost jak tu, ale jednak. Ale teraz sobie skojarzyłem, że nawet w artykułach ciężko sobie wyobrazić mniej zmaterializowaną i przyrodniczą naukę niż fizykę, prawda? No i tu mamy ewidentnie, moim zdaniem, również wizję, bo mamy taki nacisk, że nauka też powinna być użyteczna. I zazwyczaj, jak są jakieś odkrycia, to naukowcy próbują, choć one wypływają często tylko z ich irracjonalnej ciekawości, emocjonalnej wręcz ciekawości świata, to na końcu często próbują ją zracjonalizować, te własne badania, mówiąc o tym, dokonując wizji z własnej przyszłości, jak te badania, jak te odkrycia mogłyby być w przyszłości spożytkowane i wejść, prawda, do praktyki naszej społecznej. No, czy to nie jest wizja?
Zostawmy widzów z twoją wizją, którą właśnie przedstawiłeś.
No, niech tak będzie. Dobrze, nagadaliśmy się w tym odcinku.
Długi odcinek, pozdrawiamy was i zapraszamy.
Dajcie znać, czy wam się to podobało. Ponieważ od początku nasze założenie jest takie, że podchodzimy do sprawy bardzo interdyscyplinarnie i jesteśmy otwarci na wszystko, co w jakiś sposób mniej lub bardziej ścisły łączy się z pszczołami. No i tak możecie dać nam znać, czy bardziej lubicie te odcinki ścisłe, które mówią tylko o technicznych sprawach, na przykład problemów pszczelarskich, czy też wam się podobają takie bardziej społeczne, jak ten.
Trzymajcie się ciepło. Hej.
Grzegorzu, jak postrzegasz relację człowiek-pszczoła?
Jak ja postrzegam?
Tak. Jak czujesz? Jak je odczuwasz?
Daj mi święty spokój. Ja nie potrafię nic mówić. Jestem zamknięty.